Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Przenosimy się do naszego warszawskiego studia. Tam Krzysztof Ziemiec. Dzień dobry, witamy.
I gość bardzo istotny. Były premier, były minister finansów, były szef NBP, poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Marek Belka. Dzień dobry, panie premierze. Dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie.
Dzień dobry, witam.
Panie premierze, wśród licznych doświadczeń, które ma pan na swoim koncie, jest także to takie dyplomatyczne, międzynarodowe, irackie, kiedy był pan szefem Rady Koordynacyjnej. Pan dobrze zna Amerykanów. Co to znaczy w języku dyplomacji, skoro wczoraj wieczorem Biały Dom mówi wprost: wojna możliwa w każdym momencie i zarządza natychmiastową ewakuację amerykańskich obywateli z Ukrainy, ba, podaje nawet możliwą datę ataku, to 16 lutego. Będzie wojna czy nie?
Kto to wie, ale wydaje mi się, że musieli przejąć jakieś informacje zaszyfrowane. Pytanie, czy to jest fałszywka, czy rzeczywiste zagrożenie?
No właśnie, chciałbym pana spytać i wykorzystać to doświadczenie. Czy Amerykanie blefują w ten sposób, straszą Putina, czy może rzeczywiście sytuacja jest tak groźna, że za chwilkę wybuchnie wojna i no, rykoszetem też uderzy w nas?
Może być tak, ale były przypadki w historii, kiedy się amerykański wywiad mylił. Na przykład w kwestii broni chemicznej u Saddama Husajna.
Panie premierze, a gospodarczo, jakie by to miało znaczenie? Wczoraj wieczorem złoty zaczął mocno tracić. No dostał po prostu rykoszetem, bo kilka innych walut też traci. Wzmacnia się dolar. Co to może oznaczać dla gospodarki? No głównie Polski w kontekście najbliższych tygodni czy miesięcy.
No cóż, międzynarodowy kapitał jest płochliwy, że tak powiem. Nie rozróżnia, czy wojna jest w Donbasie, na Ukrainie, czy może w całym regionie. Kapitał spekulacyjny ucieka, no to objawia się osłabieniem złotego, a na dłuższą metę trudniej jest pozyskiwać wysokie technologie i inwestycje zagraniczne. No nie jest to dobra rzecz. A poza tym możemy mieć, o czym wszyscy mówią, problemy z falą rzeczywistych uchodźców, a nie ludzi szukających lepszej pracy.
To o tym może porozmawiamy w internecie. Przejdźmy do spraw krajowych, też gospodarczych, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, że będzie dodatkowe wsparcie dla emerytów, które znacznie ma złagodzić też skutki inflacji. Rząd zapowiada wyższą, rekordową wręcz waloryzację świadczeń, jesienią 14. emeryturę. Dobre to rozwiązanie? Z punktu widzenia starszych osób czy nie?
Z punktu widzenia starszych osób oczywiście, chociaż chcę przypomnieć, że istnieje po prostu od wielu lat mechanizm rewaloryzacji emerytur i innych świadczeń społecznych. To jest stopa inflacji zeszłoroczna plus pewien procent wzrostu realnego płac, więc tutaj to nie jest żadna łaska, tylko po prostu jak rośnie inflacja ta rejestrowana, no to musi rosnąć także i stopa rewaloryzacji. To jest oczywiście wsparcie dla tych, którzy tą rewaloryzację otrzymują. Natomiast z punktu widzenia inflacji jest to sytuacja niedobra, bo pogarsza tylko nierównowagę między popytem i podażą na rynku.
No tak, ale najniższa emerytura wzrośnie do nieco ponad 1200 zł. To i tak, biorąc pod uwagę być może samotne życie którejś starszej osoby, która żyje w dużym mieście, no to są groszowe sytuacje, więc to i tak moim zdaniem dla ich bytu niewiele zmieni, a pan mówi, że to podniesie inflację.
Nie, to znaczy ja przecież zgadzam się z panem, że z punktu widzenia tych bardzo ubogich osób to jest działanie słuszne i oni powinni być jakoś chronieni. No i ten system indeksacji to w jakimś stopniu czyni. Natomiast mówię, z punktu widzenia gospodarki to jest działanie proinflacyjne.
Rząd to zrobił, bo być może przestraszył się badań ostatnich, w których wynika, że wśród emerytów to Donald Tusk cieszy się największą popularnością, a nie premier obecny.
Wie pan, ja nie jestem specjalistą od sondaży. Tutaj musi pan zapytać kogoś z obozu rządzącego, bo mam wrażenie, że rząd i porozumienie prawicy, czy jak to pan się nazywa?
Zjednoczona
prawica. Ma bardzo, że tak powiem, dużą skłonność polegania na różnych sondażach opinii publicznej.
No to spytam pana o sprawy gospodarcze, na których bez wątpienia zna się pan bardzo dobrze. Mamy dymisję za zamieszanie w Polskim Ładzie, bo nie ma już ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Wczoraj z taką wiceministra pożegnał się Jan Sarnowski. Czy to wystarczy, zdaniem pana, kto jeszcze powinien ponieść odpowiedzialność za to zamieszanie?
Przecież cały Polski Ład tak zwany był koncepcją polityczną, a nie ekonomiczną. Przecież to o tym się mówiło w mediach, że najpierw powstała koncepcja przedwyborcza, co tu dużo mówić. I ta koncepcja musiała powstać nie w kancelarii premiera, tylko na Nowogrodzkiej. A potem urzędnicy Ministerstwa Finansów mieli to jakoś obudować prawnie. Zrobili to w sposób partacki, ale no to dlatego, że to trzeba było robić na złamanie karku. A poza tym myślę, że no trochę jest w tej Ministerstwie Finansów takiej, przepraszam za wyrażenie, smarkaterii. I w związku z tym no nie było kim, że tak powiem, to porządnie zrobić. Oczywiście jak to nie wyszło, no to trzeba było znaleźć jakieś głowy, które poleciały. No poleciały, owszem. No, ale czy to zmieni zasadniczo, bo ja wiem, nie wiem.
To kto powinien ponieść odpowiedzialność? Bo skoro wczoraj tu w tym studiu poseł Marek Suski sam przyznał, że też zamieszanie w samym parlamencie jest tak duże, że Kancelaria Sejmu nie do końca wie, jak naliczać nowe pensje. To znaczy, to pokazuje bardzo jasno, jak duże to zamieszanie jest. Spytam raz jeszcze, kto powinien ponieść odpowiedzialność? Czy da się to w ogóle jakoś jeszcze naprawić, czy nie?
Odpowiedzialnym jest prezes Jarosław Kaczyński. To jest oczywiste, bo on jest za wszystko odpowiedzialny. Natomiast czy to się da naprawić? Nie, nie da się już naprawić. To znaczy można naprawiać, można łatać, ale to będzie trwało co najmniej kilka lat. Natomiast tak naprawdę my do końca nie wiemy i nikt nie wie, to jest najbardziej dramatyczne, jakie będą skutki tych zmian podatkowych, bo tak naprawdę chodzi przecież o zmiany podatkowe.
No tych zmian jest... Tych zmian jest bardzo dużo.
Szczególnie dla drobnej przedsiębiorczości, dla no, mniej drobnej przedsiębiorczości, dla osób samozatrudnionych. Tego tak naprawdę do końca nie wiemy.
Panie premierze, a gdyby pan dzisiaj dostał telefon od kogoś z okolic rządu z propozycją, żeby to pan naprawił Polski Ład, żeby to pan został nowym ministrem finansów, to co by pan powiedział?
No ja bym się przede wszystkim nie zgodził, dlatego że rzeczywiście... Panie redaktorze, w tym pytaniu jest jeden element bardzo istotny. Mianowicie ja jestem oczywiście sympatykiem opozycji i chciałbym, żeby się zmieniła konstelacja polityczna w Polsce, ale wyobrażam sobie, że gdyby PiS został odsunięty od władzy, to być może przynajmniej w celach dla gospodarki, ale także dla naprawy systemu sądowniczego, należałby się nam okres rządów technicznych tak zwanych i inspirację bym proponował brać z Włoch, które są krajem permanentnego kryzysu politycznego. W tej chwili został tam premierem Mario Draghi i wszyscy się no, zachwycają tym, łącznie z Włochami, co jest najważniejsze i nietypowe dla nich, bo oni zawsze plują na tak jak zresztą i my, na elity polityczne. Więc być może rzeczywiście po jakichś zmianach zasadniczych powinien być przejściowy rząd techniczny, który by wziął na siebie całą odpowiedzialność, cały, że tak się wyrażę, niezbędny koszt społeczny i polityczny zmian i rozpoczął no, między innymi poprawianie tego właśnie systemu podatkowego.
W czym poniekąd pan jako były właśnie premier ma takie doświadczenie, bo pan też szefował takiemu rządowi, ale o tym porozmawiamy w internecie na rmf24.pl i w radiu internetowym rmf24. Dziękuję bardzo radiosłuchaczom. Premier Marek Belka był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia w internecie.
Dziękuję.
Panie premierze, to wrócę do tej sugestii, o której pan mówił, bo też niektórzy analitycy, którzy patrzą na scenę polityczną, mówią, że ten układ rządowy do wyborów w 2023 nie dotrwa. Jest taka rzeczywiście jakaś polityczna możliwość, konieczność stworzenia takiego rządu technicznego dziś w Polsce? Może nie dziś, w sensie tutaj teraz w lutym, ale w marcu, kwietniu, maju, może czerwcu?
Ja nie wierzę w to, żeby w Polsce były wcześniejsze wybory. Z prostego powodu. Wcześniejsze wybory zwykle ogłasza się wtedy, kiedy ma się silną pozycję i możliwość, czy jakąś perspektywę powiększenia swojej większości parlamentarnej lub przywrócenia tejże. Natomiast w tej chwili sytuacja jest niewyraźna i w związku z tym myślę, że będziemy jakoś się tak kołatać do 2023 roku, do jesieni. Natomiast w Polsce system polityczny pozwala rządowi mniejszościowemu, szczególnie przy poparciu prezydenta, funkcjonować właściwie nieograniczoną ilość czasu. Natomiast ta moja sugestia, którą pan trochę wywołał, dotycząca rządu technicznego. Ja oczywiście wiem, że przywódcy z jakiejkolwiek partii politycznej, także tej po drugiej stronie barykady, nie są entuzjastami takich rozwiązań, no bo to oznacza dzielenie się władzą z jakimiś gastarbeiterami w polityce. Natomiast być może skala problemu jest tak